Gość Radia Maryja, audycji Aktualności Dnia, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojców, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie redaktorze, pan z pewnością obserwuje to wszystko, co dzieje się w Polsce, czy w Europie, w świecie. Ale nim, bo chciałem zapytać też o wydarzenia związane z grudniem 70 rokiem, bo teraz jakieś uroczystości rocznicowe miały miejsce. Chciałem zapytać o konsekwencje tego, że no w Polsce był PPS, później PPR, bo też jakaś 60. rocznica PZPR-u, prawda, tych, można powiedzieć, lewicowych rządów w Polsce. Jak pan tą rzeczywistość ocenia? Bo dzisiaj ci, którzy są z lewej strony, prawda, SLD czy SSD, czy inne ugrupowania, jak gdyby zapominają o swoich początkach i wydaje się, że to zupełnie nowi ludzie, prawda, na scenie politycznej i mają rewelacyjne rozwiązania, nie tylko gospodarcze.
No, oni tak zapominają, ale tylko częściowo, to znaczy oni unikają odpowiedzialności, odżegnują się odpowiedzialności za rządy PPR-u i PZPR-u, bo z PPS-em to może trochę nieco inna historia, bo PPS, ten, który wyrastał sprzed wojny, to była partia niepodległościowa, no, socjalistyczna, ale zdecydowanie antysowiecka, antykomunistyczna. Tam była frakcja ta właśnie prokomunistyczna, czy właściwie agenturalna i to zjednoczenie było trochę fikcyjne, no więc zostawmy już PPS na boku, ale tradycja PPR-u i PZPR-u to jest tradycja zbrodni i zdrady, no służby Moskwie. I tutaj SLD, czy w ogóle partie lewicowe, mają podwójną taktykę. Z jednej strony bronią Jaruzelskiego, no, który był przecież agentem NKWD i cała jego służba, to była służba no, i KGB, i GRU, to był człowiek absolutnie dyspozycyjny, no, niewolnik, janczar sowiecki. I oni go bronią, że rzekomo to był patriota. Więc z drugiej strony jakby i od innych konsekwencji się odżegnują. No, również udają, że nie mają nic wspólnego przechwyceniem majątku, kadr no, po PZPR-ze. Ostatnio przecież tam jakieś migawki widziałem w telewizji, no, w tej siedzibie ich w Warszawie, tam ten wiatr, prawda. No różni ludzie, Kwaśniewski, ludzie, którzy są zarejestrowani w dokumentacji IPN-u jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, nadal odgrywają tam czołowe role, a więc ta formacja zakorzeniona jest w tym systemie, który niewątpliwie był systemem sowieckim. Także to jest takie udawanie, no, na próba wprowadzania w błąd jakiegoś młodszego pokolenia, które się nie orientuje jakby, czy nie uczył się historii, czy w rodzinie się nie powiedziano tym młodym ludziom, kim są postkomuniści dzisiejsi, że to są bezpośredni spadkobiercy, a często po prostu współuczestnicy tamtych zbrodniczego okresu i stąd taka jakaś szczątkowa ich popularność w społeczeństwie.
No bo to, że komunizm, prawda, że tacy ludzie byli u rządu, to chociażby no, te wydarzenia z grudnia 70 roku, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Elbląg. Wtedy zginęło co najmniej 44 osoby, ponad 1160 zostało rannych, wielu też no, prześladowanych. I ta Polska, tak można powiedzieć, po tych kolejnych razach tak wychodziła z tego no, kulawa, prawda? Teraz chociażby czy pan Śniadek, czy wielu mówi o tym, że chociażby on mówi, odczuwam niepokój, czy wszyscy pamiętamy o naszych braciach, wspólnych wartościach, ideałach, o ideałach wolności, prawdy, solidarności, czy zachwycaliśmy się odzyskaną wolnością i nie zapomnieliśmy o solidarności, potrzebie nam dzisiaj znowu tak bardzo, jak rzadko kiedy.
No, grudzień 70 roku jest, trzeba pamiętać, do dzisiaj nieosądzony. Zbrodniarze z tego okresu na czele z Jaruzelskim do dzisiaj nie ponieśli żadnej, absolutnie żadnej kary za te zbrodnie. No już jakoś się tam udało, częściowo przynajmniej, ukarać tych ludzi, którzy ze stanu wojennego, na przykład z Wujka i tak dalej. A tu grudzień, no, mord na dużo większą skalę, no, w wielu miastach, prawda, udział wojska, które strzelało, to wszystko jest nieukarane, nawet nie do końca opisane. Więc to jest bardzo smutne. No, bardzo, bardzo dobrze, że wczoraj pan prezydent był w Gdyni o świcie i oddał hołd. poległym, ale i wszystkim protestującym i w ogóle wszystkim, którzy tam te czasy przeżyli świadomie i później stanowili właśnie kadrę Solidarności, bo trzeba pamiętać, że Solidarność wyrosła, tak jak wolne związki zawodowe, które wcześniej powstały i tworzyły Solidarność. Wszyscy ci ludzie wyrośli z grudnia 70 roku, no bez grudnia nie byłoby nic dalej, prawda? Ten bunt antykomunistyczny, bardzo szeroki, bo ograniający czynnie oczywiście tu miasta na północy, ale meldunki partyjne pokazują, że to był bunt ogólnopolski, więc to był fundamentalny bunt antykomunistyczny i z niego wyrosło wszystko, co było później. No niestety dzisiaj się o tym zapomina, w końcu ci, którzy uważają, że polityka historyczna prowadzona właśnie przez pana prezydenta jest błędem, że ludzi trzeba, że Polaków trzeba raczej uczyć historii Niemiec, czy w ogóle, żeby zapominali ich historii, jak to się mówi, patrzyli w przyszłość. No ci ludzie dzisiaj triumfują i no ale trzeba się temu opierać, trzeba walczyć, trzeba przypominać. No, ogólnie biorąc myślę, że coraz więcej historyków zajmuje się tymi sprawami i wiadomości wychodzą nadal. No na przykład w tym roku wyszły pewne zdjęcia, o których myślano, że są stracone, ale nadal nie udało się poszerzyć listy ofiar, która na pewno była szersza niż 44 osoby zabite.
I to były zręby naszej wolności, te wydarzenia grudzień 70, czy później stan wojenny, Solidarność. No a w tej perspektywie to ten zew chociażby Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj problem w przemyśle stoczniowym, Gdynia, Szczecin, no pytamy się, czy te stocznie będą istniały, jakaś jest specustawa, decyzja Komisji Europejskiej, czy pani komisarz, informacja, wczoraj czytałem informację, że no, stocznia szczecińska w jakiejś części jest wyłączona, bo nie dostaje już jej dostaw gazu. No więc co z przyszłością Polski? Bo my silni byliśmy, mieliśmy przemysł, prawda, tam to były te koła zamachowe, a dzisiaj, no jak to nam się przyjdzie...
Szczerze sprawa, wydaje się, że w obecnej sytuacji, kiedy rząd niemiecki, francuski, nie wiem, tam holenderski i inne rządy ratują swoje banki prywatne, czyli dają im pieniądze na przetrwanie, a rząd polski nie może uratować stoczni. No, wydaje się, że to jest jakaś podwójność. To znaczy, że co, Polska jest jakimś gorszym członkiem Unii Europejskiej, że można jej, że tak powiem, kołki na głowie ciosać, wyniszczać jej przemysł, wyrzucać ludzi na bruk, bo co? Bo rząd polski się podporządkowuje. Myślę, że tutaj można było właśnie chociażby wykorzystując kontekst kryzysu ekonomicznego, finansowego, można było tu sprawę postawić szerzej. Ja rozumiem, że wówczas, kiedy na Zachodzie rzeczywiście rządy przestrzegały tej nieinterwencji w sprawy poszczególnych firm, to temu się trzeba było podporządkowywać, ale obecnie można by znowu spróbować to odnowić, czy poprawić tą sytuację. No ale tu, jak mówię, trzeba rządu, który będzie chciał walczyć. Ten rząd ulega raczej, może nawet wykorzystuje fakt, że Unia się przeciwstawia po to, żeby te stocznie zlikwidować, żeby nie mieć więcej kłopotu, prawda? Jakby no idzie to na konto Unii Europejskiej, a nie odpowiedzialności rządu Donalda Tuska, więc może to nawet wygodne. No w każdym razie...
Z tym, że to u nas, prawda, gdzieś tam później zapada decyzja, powstaje specustawa dotycząca, no w jaki sposób rozwiązania problemu. Pytanie, czy no tak, nie będzie to likwidacja.
Ta specustawa ma jednak, ona nie przeciwdziała, ona nie jest zorientowana na uratowanie stoczni, tylko ona ma tam część majątku i część, że tak powiem, pracowników uratować, pozwolić im jakoś funkcjonować. Raczej chodzi o to, żeby się to gładko rozeszło po kościach, a nie po to, żeby uratować bardzo ważną gałąź przemysłu narodowego. To jest ucieczka od problemu, czy jak mówię, nawet wykorzystywanie Unii do tego, żeby Unia nakazała, a tu rząd się rzekomo musi temu podporządkowywać. No, bardzo to taka tchórzliwa polityka, no, której ofiarą będą tutaj oczywiście nie tylko ci, którzy stracą pracę na skutek upadku stoczni, ale ci, którzy stracą pracę przedsiębiorstwa, które zaopatrywały stocznie. Przecież bezpośrednio dla stoczni pracuje przecież Cegielski, wielka firma. To są świetnie wyszkoleni robotnicy na najwyższej klasy, prawda? Ci wszyscy ludzie pójdą na bruk. No i teraz przy ogólnym spadku produkcji, no to oni nie znajdą nigdzie pracy, więc Polska traci, jak mówię, nie tylko te stanowiska tam w stoczni, prawda?
Ale tylko operantów, tak.
bardzo, bardzo ważnych robotników, bardzo dobrze wykształconych, solidnie pracujących, którzy pójdą na bezrobocie. To katastrofa.
Mam pytanie dotyczące no, też ostatnich wydarzeń. Kończy się czas francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej i prezydent Nicolas Sarkozy skierował takie słowa do pana prezydenta Kaczyńskiego, aby podpisał traktat lizboński. Co pan o tym sądzi?
No tutaj prezydent Sarkozy, no przepraszam, ale może będę niegrzeczny, ale za bardzo zaczyna swoją żonę przypominać. Mianowicie zdaje się, że ma taki ciąg do kamery, to się mówi to potocznie w tych kręgach, parcie na szkło, prawda? On się lubi pokazywać, stroi jakieś groźne miny, bardzo dużo mówi, no a niewiele z tego wszystkiego wynika. No prezydencja francuska okazała się pusta, no poza ustępstwami wobec Putina tam, w czasie konfliktu gruzińskiego, to okazało się, że niewiele ten właśnie bardzo głośny, bardzo, bardzo taki aktywny pozornie człowiek zrobił. No, bardzo łatwo jest szczepiać się Polaków, prawda? No, Polska jest odpowiedzialna za niepowodzenia projektu traktatu lizbońskiego. Przecież to nieprawda, przecież Niemcy też nie podpisali. Dlaczego? To jest, jeżeli się mówi, że Polska jest ważna w tym procesie, no to myślę, że Niemcy są jeszcze ważniejsi, prawda? Jeżeli Niemcy prą do traktatu, no to pierwsi powinni podpisać traktat, ratyfikować traktat, ale nie zrobili tego do dzisiaj. Polska jest oskarżonym. Jak rozumiem, łatwiej krytykować Kaczyńskiego, bo to się wpisuje pewną tendencję właśnie, również w ten sposób premier Polski będzie premierowi francuskiemu bił brawo i cała ta w ogóle tutaj media, które bardziej sprzyjają światu niż Polsce, to media, które nie mają na celu, że tak powiem, objaśnianie społeczeństwu naszego narodowego interesu i państwowego, tylko są w rękach zagranicy i one, że tak powiem, wytwarzają tu atmosferę no krytyki wobec prezydenta, zupełnie bezpodstawnej, bo prezydent spokojnie, ale konsekwentnie stara się być wierny właśnie również traktatowi.
No, znaczy, bo tutaj też takie no, używanie tego argumentu, no negocjowaliście, prawda, bo nawet zwrócił się no i do pana prezydenta i od razu do brata, prawda, tak jakby tych no tak. Dwóch, to jest cały czas też no powielanie tego stylu zwracania się i do prezydenta,
ćwiczonego w Polsce, przez Platformę Obywatelską, tego stylu, który przez propagandę tutaj antyprezydencką w Polsce został upowszechniony i rozniesiony po całej Europie, tak? Rzeczywiście, no to jest okropne, że to jest no, na granicy wtrącania się wewnętrzne sprawy innego państwa, nie wiem, w tym sensie trzeba by prezydenta Sarkozy'ego no, surowo, że tak powiem, skarcić za to i mam nadzieję, że pojawią się takie głosy. No ale trzeba pamiętać właśnie, że on robi to tym łatwiej, że polskie media stają po stronie zagranicy w sporze z Polską. Kiedy to Polska jest tym krajem przez polskie media no, krytykowanym, poniżanym, pogardzanym.
Polskojęzycznym media, tak?
No więc trzeba by powiedzieć
w
właśnie,
takim kontekście żyjemy.
Że w jakim stopniu, no dzisiaj wiadomo, że to właściciel decyduje, prawda, o profilu, właściciel decyduje, kto będzie, prawda, komentatorem do spraw zagranicznych, prawda, no, europejskich i tak dalej. I tutaj niewątpliwie, no. Ale jak mówię, no Polska nagle jest wrogiem Europy, mimo rzeczywiście prezydent Kaczyński podpisał i zapowiedział, znaczy wynegocjował traktat i zapowiedział że jego podpisanie, ale sytuacja się zmieniła. No przecież jest bardzo ważne wydarzenie w tym sensie, referendum negatywnie rozstrzygnięte przez mieszkańców Irlandii. No jak można twierdzić, że to jest nieważne?
Znaczy też będą zmuszali Irlandię do ponownej
referendum. W tym sensie, ale przy jakiejś innej okazji Polska będzie tak samo stawiana pod ścianą i będzie przymuszana do różnych rzeczy. No tak jak parę tygodni temu była ta sprawa z prezydentem Klausem
w Czechach. I co więcej, jeszcze używa słowa, że nie będzie nas jakiś jeden naród, prawda, terroryzował.
No ale właśnie to jest ten terror tej lewica europejska do tego traktatu, bo widzi w nim narzędzie do niszczenia właśnie kultur od innych państw, tych mniejszych, słabszych, podporządkowywania. Zapanuje tu wszędzie właśnie polityczna poprawność, będą żądania wprowadzenia swobody aborcji, małżeństw homoseksualnych i tak dalej. No, cały ten program, zdaje się, czeka tylko na podpis Kaczyńskiego po to, żeby następnie przejść do tych następnych żądań wobec Polski. I tutaj pan prezydent bardzo słusznie wskazuje na to, że sytuacja prawna jest taka, że traktatu nie ma, bo Irlandia go odrzuciła. Jeżeli tak Irlandia zmieni zdanie, pojawi się nowa sytuacja.
A jeszcze wracając do tych z naszych stoczni, no to tak jak pan wspomniał, no pytanie, czy nie upadną. Ale ci kooperanci, kiedyś Huta Sędzimira, dzisiaj Mittal Steel Poland, też chyba, gdzieś czytałem taką informację, czy ktoś mi mówił, że około 900 pracowników zostanie zwolnionych, chociażby z tej racji, że no właśnie no, tej stali nie będzie tyle odbieranej z huty. A co więcej, no moje pytanie też o związki zawodowe, że na to też się godzą związki zawodowe w stoczniach.
No, one się, no, troszeczkę jest sytuacja, że to po pierwsze to są związki mniejszościowe, każdy z nich reprezentuje tylko niewielką część załogi, więc one muszą po pierwsze wyrażać interesy tej grupy, prawda, więc jak oni sobie coś załatwią, prawda, dla tej grupy, no to oni muszą się temu interesowi podporządkować, ale ja bym tu kierował jednak uwagę w stronę rządu. Jeżeli rządy zachodnie mają prawo nacjonalizacji banków, które upadają, bo to jest interes państwowy, no to dlaczego Polska nie ma prawa znacjonalizowania ostatecznie w skali europejskiej bardzo niewielkich przedsiębiorstw, takich jak stocznie? Skoro te stocznie są tak ważne dla całości gospodarki, bo tak jak słusznie ojciec podkreślił, to jest stal, która w jakichś hutach, prawda, to jest transport, to jest silniki z Poznania, więc to są bardzo wiele różnych elementów, meble, tam wyposażenie elektroniczne, to naprawdę z tego żyje bardzo, bardzo wiele tysięcy ludzi w całej Polsce. No więc jest to interes strukturalny polskiej gospodarki. Dlaczego polski rząd nie może tego znacjonalizować? No po prostu wydaje mi się, że rząd posłużył się Unią po to, bo nie chce tych stoczni, nie chce mieć kłopotu, idźcie sobie na bruk, prawda, to nie nasza sprawa, więc to wydaje się, że Unia Europejska jest tylko zasłoną, prawda. Tutaj trzeba by twardo rzecz postawić i próbować rzeczywiście to uratować, ale jak mówię, tutaj nie do związków zawodowych należy, albo związki zawodowe no, muszą reprezentować pracowników i jeżeli pracownicy podejmą pracę w nowej spółce, no to trudno, to związek się musi na to zgodzić. No, związek nie jest od walki o interes państwowy.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
Serdecznie dzięki ojcu, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Wyszkowski.